księgę oblubieńczą, dlatego że tak naprawdę najwyższym naszym powołaniem jest kochać Boga z całego naszego serca, z wszystkich sił, z wszystkich naszych myśli, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. I ta księga, jak właściwie mało która inna księga biblijna, w szczególny sposób mówi o rozwijaniu oblubieńczej miłości. I czytaliśmy pierwsze cztery wersety, które są takim wytycznym dla oblubienicy, którą my jesteśmy jako Kościół Jezusa Chrystusa, że pragniemy Chrystusa kochać ponad wszystko w naszym życiu. A dzisiaj chcę przeczytać kolejne dwa wiersze, w którym oblubienica mówi, wiersz 5 i 6 pierwszego rozdziału, strona 744, popularnie zwany Brytyjkach. Oblubienica wypowiada kolejne zdanie na swój temat, czy mówi o tym, jak postrzega siebie, jak widzi siebie. I mówi tak, śniada jestem, lecz piękna. O córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Oblubienica postrzega siebie w taki sposób. Śniada jestem. Śniada, czyli opalona przez słońce, brązowa, ciemna, ciemną ma karnację z powodu słońca, co było uznawane za skazę na urodzie. I w naszych czasach, znaczy na naszych ziemiach, w naszych czasach może nie, ale w średniowieczu w Polsce kobieta opalona była tej gorszej jakby kategorii, tak? To ta taka alabastrowa skóra, to była szlachcianka. To była z wyższych sfer kobieta, piękna. Blada skóra, to znaczy się, że w najgorętszym czasie, kiedy słońce najmocniej świeciło, ona nie musiała pracować. I wtedy było podobnie. Oblubienica mówi o sobie, śniada jestem, czyli nie jestem wszystko idealnie i super. Moja uroda jest skażona. Ale mówi, lecz jestem piękna. Nawet nieładna, bo wydaje mi się, że piękna to jest więcej coś niż ładna. Wyższy stopień. Że jest piękna. Jestem piękna pomimo tego, że jestem śniada. Czyli ma o sobie, ma świadomość, oblubienica ma świadomość w sobie, że nie jest bez skazy. Nie jest doskonała. Ale ma też świadomość tego, że pomimo to jest piękna. Pomimo to jest piękna. Jak namioty Kedaru. Namioty Kedaru były robione z bardzo cennych kozich skór, które były ciemne. To były ciemne zasłony. To odniesienie do tego, że jej skóra jest śniada, jest opalona, czyli ciemna. Jak zasłony szalma. Zasłony szalma to były białe zasłony, które były wewnątrz świątyni. Czyli ona odnosi się do takiego obrazu. Jak jej skóra jest ciemna i jakby przez to jest jej uroda skażona, to ona jest pomimo to piękna. Tak samo jak ciemne są skóry namiotów albo gobelinów w Pałacu Salomona, które były właśnie z tych skór, bo one były bardzo cenne. Ale wewnątrz siebie ona jest jak jasne, białe zasłony, które były w świątyni. Te zasłony nie były widoczne dla oczu wszystkich, tylko dla kapłanów, którzy mieli wstęp do świątyni. Więc ona tym samym mówi, że na zewnątrz jest postrzegana w ciemny sposób, że zawiodła. Bo tutaj dalej mówi, że synowie mojej matki, tak czyli jej bracia, rozgniewali się na nią, bo kazali jej pilnować winnic, a ona w tym zadaniu zawiodła. Nie wywiązała się ze swojego zadania, tych winnic nie ustrzegła. Więc zawaliła sprawę. A pomimo to, ona mówi, chociaż zewnętrznie jest negatywnie postrzegana, to wewnątrz, ma świadomość tego, że wewnątrz siebie jest piękna. Jej strona jest jasna. Jej wnętrze jest inne. I słuchajcie, to ma ogromne znaczenie dla naszego duchowego życia, jak my siebie postrzegamy. Czy my właściwie siebie widzimy? Jak widzimy siebie samych? Słuchajcie, jest w Kościele, są takie tendencje, w niektórych nurtach chrześcijaństwa bardzo się podkreśla grzeszność. Na przykład w katolicyzmie. Że człowiek jest grzeszny. To oczywiście jest prawdą. Ale prawdą jest też to, że jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie. I bardzo często wielu, na przykład kaznodziei, którzy nauczają na temat usprawiedliwienia, zadają takie pytanie, które ja zadam też wam. Kto z was jest grzesznikiem? Dużo rąk. A kto z was nie jest grzesznikiem, lecz świętym? Proszę się zdecydować. To tak naprawdę kim jesteśmy? Grzesznikami czy świętymi?
Jesteśmy świętymi, którzy grzeszą.
Czy to jest to samo, co być grzesznikiem?
Nie.
A, to nie to samo. Czy tu jest pewna pułapka może myślowa, ale za tym idzie też bardzo ważna rzecz, jak my siebie postrzegamy. My nie jesteśmy grzesznikami już. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Zgrzeszyć, a być grzesznikiem, to nie jest to samo. Być świętym, który upada, a być grzesznikiem. Grzesznikiem, kiedy mówimy, że ktoś jest grzesznikiem, określamy, że nasza natura jest grzeszna. Nie ma szans. Będziesz, urodziłeś się grzesznikiem i grzesznikiem umrzesz. Ale kiedy mówimy o tym, że Chrystus Jezus usprawiedliwił nas, a to jest jedno z głównych nauczeń Nowego Testamentu, to oznacza się, że Bóg patrzy na nas już nie jako na grzeszników, ale jako ludzi sprawiedliwych, usprawiedliwionych w Chrystusie Jezusie. On nie widzi grzesznika skończonego, bo jesteśmy skończonymi grzesznikami, dopóki nie uwierzymy w Chrystusa. Skończonymi grzesznikami. Nie ma szans. Nigdy się nie poprawisz. Grzesznikiem urodziłeś i umrzesz. Choćbym nie wiem, co żeś zrobił. Ale dlatego zrobił dla nas Jezus to, co zrobił, czyli umarł i zmartwychwstał i dokonał tego, czego my nie byliśmy w stanie i nigdy byśmy nie byli w stanie dokonać. Usprawiedliwił nas. I od tej pory, kiedy Bóg na nas patrzy, tych, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, nie na wszystkich ludzi, ale na tych, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, On widzi nas jako sprawiedliwych w Chrystusie. Inaczej nas widzi. Nieskończonych grzeszników. Już nie jako skończonych grzeszników. Ale tymi, którzy pomimo tego, że upadają i potrafią być zabrudzeni czy opaleni grzechem, jakby odnosząc do tego obrazu tutaj użytego w tej księdze, pomimo to są piękni, czyli sprawiedliwi, uświęceni, święci w Chrystusie Jezusie. I my w naszym życiu potrzebujemy równowagi pomiędzy jednym i drugim. Bo wiecie, teraz może dzisiaj już tego tak nie widzimy, ale pamiętacie może z filmów typu Krzyżacy, jak w średniowieczu na ulicach nierzadkim widokiem były marszruty ludzi, którzy co robili? Łup! I łup! Biczowników, tak się nazywali, tak? Co oni robili? Pokutowali niejako jakby za swoje grzechy, tak to uważano. Dzisiaj takich ludzi nie spotkamy na ulicy, ale czasami możemy się dokładnie tak samo zachowywać. Biczować samych siebie, kiedy upadamy, kiedy grzeszymy. Że jest to tak nieznośne dla nas, tak godne potępienia, że biczujemy siebie. Że znowu upadliśmy i znowu, i znowu, i znowu, i znowu zawiedliśmy Boga. Więc jak można kogoś takiego zdzierżyć, bo my sami siebie już nie możemy. Trzeba siebie potępiać. I wielu siebie potępia. Kiedy ciągle upadamy, wielu potępia siebie. To jest jeden z większych problemów. A diabeł też zaraz stoi obok, żeby potępić. Bo kim jest? Oskarżycielem braci. Jeśli my nie znamy tożsamości, jaką jesteśmy obdarzeni w Chrystusie Jezusie, to ulegniemy temu i w to ogólne potępienie wpadniemy po uszy. I też będziemy siebie biczować, że jak mogłem, ja święty, który znam łaskę Boga, wiem, jak Bóg bardzo mnie kocha, jak ja znowu mogłem to zrobić. Bardzo źle się z tym czujemy. Bardzo źle. Ale z drugiej strony, jeśli pójdziemy w drugą skrajność, czyli tą, którą ma prawie każdy grzesznik, nie, no ja nie jestem grzesznikiem, ja taki zły nie jestem. Hitler, o, Stalin, no to ci to byli bandyci. Ale ja nikogo nie zabiłem. Ja nic nie ukradłem. Taki zły nie jestem. Do czyśćca się jakoś dostanę, no. Miliony, jak i miliardy ludzi żyje w takim mniemaniu o sobie. Tak źle ze mną nie jest aż. Jestem porządny. Tamten pijak, ochlejtus, czy jakiś tam inny, ten to może potrzebuje Zbawiciela, ale ja chodzę do kościoła, ja nawet czytam Biblię i modlę się. Czyż Jezus nie mówi o faryzeuszu, który nawet dwa razy w tygodniu pościł? Kto z was dwa razy w tygodniu pości? Nikt. Ja nie muszę się pytać, ja wiem, że nikt z was dwa razy w tygodniu nie pości. A ten pościł i co Jezus o nim powiedział? Że nie odszedł usprawiedliwiony od tronu Ojca. A dawał dziesięcinę nawet z kminku. Kto z was daje dziesięcinę nawet z kminku, który kupicie? Nikt. Pod względem pobożności zewnętrznej wszystkich nas bił na głowę ten faryzeusz. Ale nie odszedł usprawiedliwiony z przed tronu Ojca. Ale ten celnik, który bił się w piersi i mówił miłości bądź mnie, Boże, mnie grzesznemu. Ten odszedł usprawiedliwiony. I słuchajcie, dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my w naszym życiu widzieli właściwy sposób siebie i mieli równowagę w tym. Jeśli nie mamy równowagi, powoduje to zakłócenia bardzo poważne w naszym życiu. Albo skończymy jak taki biczownik, który potępi siebie i zniszczy swoje życie, albo jak ten faryzeusz, prowadząc bardzo religijne życie, ale nie będąc usprawiedliwiony przed Bogiem, bo ciągle zapatrzony w siebie, jaki on to pobożny jest. Nie potrzebował Boga do zbawienia. Nie potrzebował Jezusa. Ale jeśli jest równowaga w naszym życiu pomiędzy tymi dwoma aspektami, to wiemy, wzrastając w Bogu, widzimy coraz wyraźniej grzech w naszym życiu. Czyż tak nie jest? Świadomość grzechu, wrażliwość nasza na grzech wraz z wzrostem w Bogu rośnie. Widzimy grzech tam, gdzie żeśmy kiedyś nigdy go nie dostrzegali nawet. W naszych motywacjach. Możesz robić bardzo dobre uczynki, ale z motywacją egoistyczną. I nigdy żeśmy kiedyś nie zwróciliby na to uwagi. Ale kiedy nasze sumienie zostaje uwrażliwione w Duchu Świętym, to nagle dostrzegamy takie rzeczy. Jesteśmy poruszeni świętością Bożą. Ale to nie ciągnie nas w dół, w potępienie. Bo wiemy, czy Bóg nas nie potępia, tak? Nawet jeśli pokazuje nam, Jego świętość uwidacznia nam tym bardziej naszą grzeszność, to nas nie prowadzi w dół potępienia, ale pociąga go ku Niemu. Bo On zrobił coś niesamowitego, tak? On zrobił coś za nas i dla nas. Uczynił nas pięknymi. Może jesteśmy śniadzi, może grzech brudzi nasze stopy, tak jak w innym obrazie Jezus uczniom obmył stopy, a Piotr chciał zaraz, ja cały, Panie, jak tego, to ja cały. Ale Jezus mówi, ale ty nie potrzebujesz być cały wykąpany, bo ty jesteś czysty już. Tylko stopy ci się pobrudziły w sandałach. Stopy potrzebuje ci umyć. Tak często ten zewnętrzny obraz odnosi się do naszego duchowego życia. Nasze stopy, idąc w tym świecie, brudzą się, zabrudzają się grzechem. Ale jesteśmy już czyści. Dzięki czemu? Dzięki Jego Słowu. Śniadzi, lecz piękni. Jeśli mamy tego świadomość, to nas pobudza do czego? Do ucieczki przed Bogiem? Nie, do ucieczki do Niego właśnie. Że uciekamy się do Niego, a nie od Niego. Bo jeśli przychodzi poczucie grzechu, jak miał Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, to co robili? Uciekali przed Bogiem. Chcieli się przed Nim schować. Ale kiedy wiesz, co zrobił dla ciebie Jezus, to już ci się więcej nie chce uciekać od Niego, ale kiedy zgrzeszyłeś, to nie chowasz się przed Nim, tylko czym prędzej do Niego biegniesz, żeby Cię oczyścił. Bo wiesz, kim jesteś. Że Jego miłość Cię oczyściła. Dlatego ta kobieta, chociaż była prostytutką i nie tylko z tego powodu grzesznicą, obmywała stopy Jezusa swoimi łzami i wycierała swoimi włosami w publicznym miejscu. Nie gdzieś w domu, gdzie nikt nie widział, gdzie było intymnie, ale wobec wszystkich innych ludzi, którzy na nią złym okiem patrzeli. Oj, złym. Nie byli jej życzliwi. Oj, nie. Jeszcze zarzuty czynili Jezusowi, że On pozwala, żeby ta kobieta go w ogóle dotknęła. Fuj. Ale dla Jezusa ona nie była fuj. Jezus powiedział, tym bardziej umiłowała, bo wiele jej odpuszczono, tak? Podał ją za przykład. To ona ma większą miłość do mnie niż wy wszyscy, tacy pobożni Żydzi. Ale dlaczego? Bo jej więcej odpuszczono, dlatego ona zrobiła coś bardzo nieracjonalnego, coś szaleńczego, można wręcz powiedzieć, szalonego w miłości. Żeby nie przejmować się ludźmi, tym, co sobie pomyślą, a sobie źle myśleli o niej. Żeby tylko ukochać Jezusa za to, co On dla niej zrobił. I coś takiego jest w miłości Bożej, że kiedy widzimy, kim jesteśmy w Chrystusie, to nas tym bardziej do Niego pędzi. Że gnamy do Niego, biegniemy do Niego, zamiast od Niego uciekać, to do Niego lgniemy. Bo to, kim jesteśmy, jak siebie postrzegamy, co widzimy, jak siebie widzimy, zależy od Jego punktu widzenia, a nie od naszego. To On ocenia, co jest piękne, a co nie. Dlaczego jesteśmy piękni dla Chrystusa? Przynajmniej jakby trzy aspekty wam podam. Po pierwsze o tym, co już wspomniałem. Dlatego, że w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Niego. Zmienia się sposób absolutnie 100%, 180 stopni. W oczach Bożych nasz obraz. On patrząc na nas, widzi nas w Chrystusie, więc cała doskonałość Chrystusa staje się naszym udziałem w Nim. Dlatego On więcej już nas nie widzi jako grzeszników, tylko jako świętych. Wiecie, że zbór w Koryncie był bardzo grzesznym zborem? O córach Koryntu się mówi, bo całe miasto było bardzo grzeszne. I zbór okazało się, że także był takie grzechy, że syn żyje z macochą, współżyje. Takie rzeczy były w zborze tolerowane. Dlaczego? Bo tam wszędzie naokoło tak się robiło i to nikomu nie sprawiało większej różnicy, nikt nic złego nie widział. I oni w zborze też tak myśleli, że tak może być. Paweł ich za to gani. Ale wiecie, jak do nich Paweł pisze? Do świętych w Koryncie. Do świętych. Listy pisze. Dlaczego? Bo chociaż może sobie, że tak powiem, w gówno wdepli, ich nogi śmierdziały i były bardzo brudne, to nadal byli święci. Ich natura się nie zmieniła. Kiedy apostoł Paweł, liście do Rzymian, w 7 rozdziale mówi o tym, że czyni to, czego nienawidzi, bo jego serce chce czynić to, co dobre, zgodnie z prawem Bożym. Ale wtedy narzuca mu się zło, prawo grzechu, które jest w jego ciele, iż robi to, czego nie chce, to, czego co wręcz nienawidzi, to czyni. Ale on mówi, to już nie ja. To nie ja to robię, to grzech, który mieszka we mnie. On pewną rzecz oddziela. To nie jest tak, że on zwala odpowiedzialność za swoje złe czyny na coś w nim, tak? Ale ma świadomość tego, że to nie jest jego prawdziwe ja. Że jego ja pragnie tego, co jest Boże. Ale dlatego, że jest w tym ciele jeszcze, jesteśmy w tym ciele, dlatego narzuca nam się zło i temu złu potrafimy ulec i robić źle. Po drugie, jesteśmy piękni dla Boga, Dlatego, że piękno leży w oczach patrzącego. Dlatego, że to on określa, co jest piękne. I piękno jest w nim. On stworzył nas w piękny sposób i widzi piękno. Jak wiele zależy od tego, co widzimy, nie tylko od tego, co jest na zewnątrz nas, ale od naszego sposobu postrzegania tego. Ktoś kiedyś powiedział, że wszyscy są piękni, tylko nie wszystkim się podobają. Opowiem wam pewną bajkę o krzywonóżce i piórku. Krzywonóżka to była kaczka, a piórko to był jej synek. I kiedy ten synek chodził do szkoły, to miał kolegów łabędzi, którzy się śmiali z jego mamy, że ma takie krzywe nóżki, taka brzydka jest. I synek zaczął się wstydzić swojej mamy, że ma taką brzydką mamę. Wszyscy się śmiali z niej i mu było wstyd, że to jest właśnie jego mama, bo ma krzywe nóżki, kaczuszka i krzywo chodzi. Ale pewnego dnia zdarzyło się, że lis porwał krzywonóżkę. Ale jak to w bajkach bywa, dobre jest zakończenie tej bajki, bo psowi udało się uratować jego mamę. I kiedy pies wraca z krzywonóżką, piórko krzyczy na cały głos: mamo, jesteś najpiękniejsza na świecie! Mamo, jesteś najpiękniejsza na świecie. Co się zmieniło? Czy jego mama się nagle stała, nie wiem, jakaś mis? Okoliczności sprawiły, że piórko, jej synek, nauczył się widzieć to, czego nie ma widać na zewnątrz. Przestał się wstydzić swojej mamy, że taka brzydka, że ma krzywe nóżki. Nagle stała się najpiękniejsza na świecie. Dlaczego? Bo zobaczył, jak cenna jest dla niego, kiedy mógł ją stracić. I czym coś takiego jest z Bogiem? Bóg widzi nas inaczej, często niż my siebie widzimy. A kto ma prawdę? Kto ma rację? Ludzie oczywiście próbowali się kłócić nieraz z Bogiem. Może nawet my sami. Ale jeśli chodzi o rację, no to racja będzie zawsze po jego stronie. Przegrani jesteśmy z góry, jak zechcemy się z nim kłócić. Bo on ma rację. Akurat w przypadku Pana Boga sprawdza się to powiedzenie często odnośnie nauczycieli, że nauczyciel ma zawsze rację, tak? Jak wydaje ci się, że punkt drugi, to patrz punkt pierwszy. Z Panem Bogiem tak jest zawsze. Bo on ma naprawdę rację. On widzi nas pięknymi i on ma rację. A po trzecie, jesteśmy piękni w Chrystusie dlatego, że on nas widzi z perspektywy wieczności. Z perspektywy wieczności, naszego wiecznego przeznaczenia w Chrystusie Jezusie. I my często źle widzimy, dlatego że ograniczamy nasze spojrzenie do tego, co jest tutaj na ziemi. A on jest w wieczności i widzi nas miliardy lat do przodu. Miliardy lat do przodu. Miliardy lat w niebie, gdzie nie będzie na nas śladu grzechu i będziemy czynić niezwykłe rzeczy, wspaniałe rzeczy. I on widzi nas całościowo. On widzi nas z tej perspektywy wieczności. Czymże jest nawet 100 lat naszego życia tu na ziemi wobec miliardów, miliardów, bilionów, bilionów i tak dalej. To wszystko kropla w morzu. Wobec nieskończoności w niebie. I on widzi niezwykłe rzeczy, które nawet dzisiaj nam do głowy nie przyjdą, które my będziemy czynić w niebie. I z tej perspektywy nas ocenia. I tu kolejna bajka, znana nam wszystkim, bo krzywonóżce może niekoniecznie. O brzydkim kaczątku Christiana Andersena. Kto z nas nie zna tej bajki? A jaka mądrość w niej jest? Zobaczcie, krótko tylko, bo wiecie, w czym jest rzecz w bajce. Brzydkie kaczątko jest. Wszyscy, niedawno czytałem tą bajkę Dawidowi, wszyscy widzą to kaczątko, jakie ono brzydkie. Myślą, że to jakieś kaczątko, takie brzydkie, nieciekawe, odrzucone przez wszystkich, bo nieatrakcyjne, brzydkie. a nagle się okazuje, że wyrasta piękny łabędź. Czy coś się zmieniło? Przecież ono zawsze było łabędziem. Od początku, od narodzin było łabędziem. Nie nastąpiło jakieś dotknięcie magicznej różdżki i się stało coś innego. Ono było takie zawsze. Tylko potrzeba było czasu, żeby to, co było ukryte, a co na zewnątrz się tak nie od razu rzucało, ujawniło się. I podobnie jest z nami z duchowej perspektywy, że dzisiaj bardzo często my dzisiaj wyglądamy jak brzydkie kaczątka. I tak możemy o sobie myśleć. I inni mogą tak o nas myśleć. Odrzucić nas, bo jesteśmy tacy brzydcy. Niefajni. Ale Bóg wie, kim my jesteśmy. Kim nas stworzył, jakimi nas stworzył i kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie. I On już wie, co z nas wyrośnie. Dzisiaj ty czy ja możemy o sobie mieć jeszcze bardzo małe mniemanie. Małą świadomość tego, jak pięknymi jesteśmy w środku. Na zewnątrz te ciemne namioty Kedaru, ale w środku białe zasłony szalma, ukryte wewnętrzne piękno. Ukryte wewnętrzne piękno. Przykład apostoła Piotra. Kiedy tuż przed swoim ukrzyżowaniem Jezus w ogrodzie Getsemane mówi do Piotra i nie tylko do Piotra: duch was ochoczy, ale ciało słabe. Godziny żeście nie mogli ze mną wytrwać. I pamiętamy wszyscy Piotra, wszyscy się ciebie zaprą, ale nie ja. Taki geroj z niego był, z mieczem, był zaraz za Jezusem. Ale potem co się stało? Zwykła kobieta, jakaś służąca, sprawiła, że stchórzył. Przestraszył się kobiety. Faceci generalnie się kobiet nie boją, tak? Jeszcze parę godzin wcześniej w ogrodzie Getsemane, kiedy przyszli aresztować Jezusa żołnierze i straż świątynna, to on wystąpił z mieczem. Żeby parę godzin później przestraszyć się kobiety, która powiedziała: ja cię widziałam z nim. I powiedzcie, co sobie mógł pomyślmy sobie, co mógł pomyśleć o sobie Piotr. Ja mam być wielkim apostołem? Ja, który się baby boję? Kobieta nie bije, tak by się chciała powiedzieć za pewnym znanym filmem. To kim ja mam być, jak ja się kobiety boję? Jak ja mam podołać tym wielkim wyzwaniom? Jak ja zawalam w takiej sprawie? I się zaparłem Jezusa w najważniejszym momencie. Tak nie postępują przyjaciele. A ja się mieniłem tym przyjacielem być. Ale wiecie, co jest niesamowite? To jak się kończy historia Piotra w Ewangeliach. Jezus nie robi mu wyrzutu. Przecież mu to przepowiedział, że tak będzie. Co, nie znał Piotra? Znał go lepiej niż Piotr sam siebie. I wziął Piotra na osobność i znamy tą historię. Piotrze, powiedz mi, kochasz mnie więcej niż inni? Nie tylko się zapytał go, czy kochasz mnie w ogóle, ale czy jeszcze więcej niż inni? I co Piotr mógł odpowiedzieć? No panie, no widzisz, że ciebie chyba nie kocham, bo skoro cię zdradziłem, to jak ci mogę kochać? Nie tak odpowiedział Piotr. Panie, wiesz, że ciebie kocham. I tak jak 3 razy Piotr się wyparł Jezusa, tak Jezus zadaje 3 razy pytanie jemu. Powiedz, czy ty mnie kochasz? I 3-krotne nie Piotra zamienił w 3-krotne jego tak dla Jezusa. 3-krotne jego tak. I nie mówił dalej do Piotra: wiesz co, teraz ty zawaliłeś sprawę, ja się na ciebie poznałem i już wiem, że ty jesteś taki do kitu, żeby nie powiedzieć brzydziej. To teraz słuchaj, nie będziesz paść owiec moich. Może jak się sprawdzisz, to może zobaczymy w przyszłości, pogadamy. Do tego Piotra, który upadł, który zawalił, Jezus mówi: paś owce moje. Dlaczego mógł to zrobić? Dlatego, że widział w Piotrze to, czego Piotr w tamtym momencie mógł nie widzieć. Być załamany swoją postawą, to jaki on jest do kitu i tak dalej. Często my tak mamy też. kiedy zawalimy w jakiejś sprawie. Ale Jezus mówi, ty pasiowce moje, ja widzę w tobie potencjał. Ja cię powołałem na apostoła. Ja wiem, co robię zawsze. Zawsze. Zawsze wiem, co robię. Słuchajcie, jakie to ma odniesienie do naszego życia. Mówiłem o tym, że pieśń nad pieśniami trzeba interpretować na linii naturalnej i duchowej. Nie ma lepszego podręcznika na świecie dla rozbudzania żarliwej miłości małżeńskiej jak pieśń nad pieśniami. Więc tej naturalnej interpretacji, jakie są wnioski dla nas? Szczególnie teraz do facetów mówię. Jako mężów. Zadanie mężczyzny, jednym z głównych, jest budować w kobiecie poczucie tego, że jest piękna. Że jest wartościowa. Może jest śniada, ale jeśli nasze żony mają świadomość, że są śniade, lecz piękne, dzięki nam, bo są utwierdzone w tym poczuciu, to możemy powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Karolina, co chyba ty? Umieściłaś na Facebooku taką myśl. Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający facet. I czyż tak nie jest? Myślę, że tak jest. Bóg zawsze wie, co robi. Bóg zawsze wie, co robi. I słuchajcie, plastycy, znaczy chirurdzy plastyczni, czytałem kiedyś taką, jak się rozwijała chirurgia plastyczna, taki artykuł. I chirurdzy plastyczni odkryli w pewnym momencie coś takiego, że jeśli ktoś ma o sobie mniemanie, w swoim myślenie o sobie, że jest brzydki, to choćby nie wiem, jakie operacje plastyczne mu zrobili, nadal będzie się uważać za brzydkiego. Że kluczem nie jest operacja plastyczna, by zmienić zewnętrzny wygląd jakiś, bo można poprawić wszystko, a ten ktoś nadal będzie czuł się brzydki. I znamy przykłady modelek, można powiedzieć, świat je postrzega za jakieś super piękności, a one w sobie widzą brzydotę. A to jest coś nie tak, a to coś jest nie tak. I kobiety, wy chyba najlepiej wiecie, że chociażby facet nic nie widział, to wy i tak w sobie znajdziecie jakieś niedoskonałości. Czyż tak nie jest? Facet nie zwróciłby w ogóle uwagi na to, że coś jest nie tak. Ale kobieta sobie dostrzeże. I bardzo często wiele kobiet, nie wiem, czy któraś z was, nosi w sobie takie poczucie gorszości. Tego, że jesteście brzydkie. Jeśli tak jest, to może dzisiaj jest, znaczy na pewno dzisiaj jest ta możliwość, sposobność powiedzieć sobie, może jestem śniada, może mam taki i taki, taką wadę, ale jestem piękna. Piękna. Bóg nie robi bubli. Cudownie mnie stworzyłeś, mówi Psalm 139. I może czasami się możemy kłócić. No tak, cudownie, takie cudownie, to ja tam dziękuję za takie cudownie, jak ja wyglądam. Ale wiecie co? Tak, to taka moja dygresja. Nawet dla mnie. Ja widzę, że my musimy się, czy faceci, czy w ogóle jako ludzie, potrzebujemy się uczyć, dostrzegać ukryte wewnętrzne piękno. Tak jak Bóg widział te ukryte namioty szalma, które nie były widoczne dla wszystkich oczu, tylko dla niektórych, wybranych. Na zewnątrz wszyscy widzieli tą ciemną stronę. I zobaczcie, jakże często, to już tak ogólnie tylko tyczy się kobiet, ale jakże łatwo dostrzegamy w ludziach ich negatywną stronę. Tą ciemniejszą. Ona się nam bardzo tak sama rzuca w oczy. O dużo trudniej jest dostrzec tą wewnętrzną stronę, to dobro w człowieku. Ten potencjał, który w nim jest. Tu trzeba mieć lepsze wejrzenie, trzeba mieć otwarte oczy, żeby to dostrzec. Coś, co się przebija poza zewnętrzną powłokę. Dzisiaj często jest tak, że to zewnętrzne piękno, to ciało jest tak podkreślane, że czy dziewczyny, czy nawet faceci, czy w ogóle my jako ludzie ulegamy pewnym kanonom piękna. Wiecie, jak słyszałem o dziewczynach, widziałem nawet zdjęcia dziewczyn, które się podobniają do lalek Barbie. Przy różne operacje plastyczne. No naprawdę jak lalki, wyglądają Barbie. Dlaczego? Albo na przykład był czas na Jennifer Lopez, taka posenkarka jest, ma podobno duży tyłek. To operacje plastyczne, bo duże tyłki chcą mieć dziewczyny. W tych klinikach chirurgii plastycznej, bo moda taka była, tak? Widziałem kiedyś program, jak piękne nastolatki, no dla mnie no po prostu no miski, same miski, jedna w jedna, no piękne dziewczyny. Po 16-17 lat i operacje plastyczne, bo nosek coś nie taki, bo cycki za małe, albo coś tam, tak? Narzuca się nam kult ciała i my często nie potrafimy dostrzec wewnętrznego piękna. Potrzebujemy przejrzeć na oczy. I dla nas mężczyzn tym jest też często zadanie, żeby budować w naszych żonach poczucie tego, że są atrakcyjne. Nawet jeśli mijają lata i pojawiają się zmarszczki, jakieś fałdki tu i tam, nieuniknione. Ale że my potrafimy widzieć coś, co jest wewnętrzne. I pomimo tego, wiecie, ja jestem zachwycony ludźmi starszymi. 70-80 lat, twarze pomarszczone. No nic pięknego w nich można powiedzieć. No bo co jest pięknego w pomarszczonej twarzy? A jednak on mówi na przykład do swojej żony, ty jesteś taka piękna, jak byłaś, jak cię poznałem. Nic się nie zmieniłaś. Nic. I myślicie, że on ściemnia, że on tam komplementuje, żeby tylko tam się jej przypodobać? Bardzo często tacy ludzie mówią prawdę. Oni naprawdę tak dalej widzą. Dlaczego? Bo patrzą oczyma serca. Widzą coś więcej. Widzą coś, co jest poza zewnętrzną powłoką, poza tym opalonym namiotem Kedaru. Widzą to wewnętrzne piękno. I myślicie, jak będzie w niebie. Tam będziemy widzieć siebie pięknymi. Naprawdę pięknymi. Więc od tej strony zewnętrznej dla nas mężczyzn to jest ważne, żeby dostrzegać w naszych kobietach, które ciągle coś tam widzą nie tak. Czasami to już nie wiem. No jak można, przecież wszystko jest super. Nie, jeszcze coś tam. Nie do końca to rozumiem. Ale naszym zadaniem jest budować to poczucie w naszych kobietach, w naszych żonach, że one są naprawdę piękne. Bo my widzimy w nich coś więcej. Niż tylko ciało nawet. Niż zewnętrzną powłokę. My widzimy ich serce, widzimy to, co jest cennego w nich, co Bóg sam włożył. I naszym zadaniem jest to pobudzać, by ten potencjał, który w nich jest, wyrastał. Po drugie, jeśli chodzi o duchową perspektywę, bardzo ważne jest to nasze poczucie tego, kim jesteśmy w Bogu. Kim jesteśmy naprawdę w Chrystusie Jezusie. Że nie jesteśmy B, bo znowu upadliśmy. Ale jeśli mamy właściwy, zdrowy obraz siebie, bo przyjęliśmy Jego punkt widzenia nas, czasami to wymaga pokutowania i odrzucenia naszego własnego punktu widzenia siebie. Że jestem brzydko stworzony, że nie mogę się zaakceptować takim, jakim jestem, grubym, chudym, małym, nie wiem, z takimi cyckami, czy z takimi, czy z takim nosem, czy takim. Wielu ludzi nie potrafi się zaakceptować. To jest jeden z podstawowych problemów człowieka, tak? Poczucie wartości. Mówi się o kompleksach niższości i tak dalej. Nawet jeśli nie mieliśmy męża, który spełnia takie funkcje wobec swojej żony, to w Bogu zawsze możemy mieć to poczucie, że jesteśmy kimś wyjątkowymi, kimś bardzo cennymi i kimś pięknymi. Naprawdę pięknymi. On mówi do nas słowa, które nam się mogą nie mieścić w głowie. Cześć, męż waleczny, do Gedeona. Przecież ja jestem tchórzem, jaki tu mąż waleczny? Do kogo ta gadka? Do ciebie. Ty jesteś tym mężem walecznym i ja ci pokażę, że nim jesteś. I co? Taki szaleniec był, że z 300 ludźmi po 16-tysięczną armię. I wygrał bitwę. Nie musiał z nikim walczyć, garnki tylko stłukli. I co? Dało radę? Dało. Mąż waleczny? Waleczny. Bóg zawsze ma rację. Bóg zawsze ma rację. Jeśli Bóg coś mówi, że takimi jesteśmy, to On wie, co mówi. On nie ściemnia albo nie wali komplementów, tylko po to, że tak wiecie, jest taka posenka, kiedyś taka stara była, taki zespół Fleetwood Mac. Mów do mnie słodkie, małe kłamstewka. Mów. Taka jeden wielki z przebojów tego zespołu. Mów do mnie słodkie małe kłamstewka. Ja chcę ich słuchać na mój temat. Bóg nie mówi małych słodkich kłamstewek na nasz temat. On mówi prawdę. Prawdę o nas. I po trzecie, kiedy uczymy się widzieć w innych, patrzeć na wszystko Jego oczyma, to widzimy nie tylko w sobie piękno, w naszych żonach piękno, ale widzimy też w Jego oblubienicy, czy tu już mówię o Kościele Jezusa Chrystusa, piękno. Który Kościół jest bez skazy? Tak jak żona. Która żona jest bez skazy? Ale tak jak bywa w małżeństwie, że czasami, kiedy ludzie po tym pierwszym okresie zakochania, jak to się mówi, te różowe okulary opadną i wtedy człowiek zaczyna widzieć. Co za wredna jędza ta moja żona, tak? Jaka ona wstrętna. Taka księżniczka była, a teraz jak rano się obudzę, to tak pewien mój kolega naprawdę opowiadał, że coś takiego przeżył. Był. Tak czasami jest w małżeństwie, że kiedy zawsze chcemy pokazać się z najlepszej strony, ale się nie da ciągle z najlepszej strony, bo jest też ta strona mniej ciekawa. A w małżeństwie się nie da, w rodzinie się nie da ciągle z najlepszej strony. I to wychodzi, tak, wypływa. I wtedy ludzie potrafią z miłości przejść jakże szybko w nienawiść. To jest jędza, to jest dziad, on jest taki, taki, ona taka, taka. I tam te negatywne się wszystkie rzeczy wymienia. One zaczynają przesłaniać nam całą rzeczywistość na temat tej danej osoby. Tylko zaczynamy ją widzieć w negatywny sposób. I czasami też tak w kościele może być, tak? Zaczynamy widzieć, w kościele brakuje tego, w kościele nie ma tego, w kościele jest tamto, a tamten mnie obraził, a tamten coś powiedział mi, a coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. Ale Bóg uczy nas kochać oblubienicę, jaką jest Kościół Jezusa Chrystusa. Widzieć w niej piękno. Pomimo tego, że są braki. Ja sam w sobie widzę więcej braków, niż byście wszyscy widzieli pewnie we mnie. I w każdym tak jest. I nie ma, to tak się mówi, że wiecie, trawa jest zawsze zielońsza u sąsiada, tak? Żona sąsiada jest atrakcyjniejsza, tak? Taka miła, a moja nie. Ale to jest często złudne. Bo to się widzi tylko to zewnętrzną stronę. Nie widzi się często tego, co jest głębiej, w środku. A tam nie zawsze jest wszystko tak fajnie i super. Że kiedy my kochamy Chrystusa, uczymy się widzieć Jego oczyma, zaczynamy widzieć swój zbór, swoją społeczność, Kościół. Nie w sposób w różowych okularach, że wszystko jest tacy. Nie. Mamy świadomość, że są braki, że są rzeczy, które trzeba pracować, że ludzie upadają, przywódcy wszyscy. Ale pomimo to jest piękna. Naprawdę jest piękna. Kościół nie jest B. Jest naprawdę piękny. I chcemy widzieć to wewnętrzne piękno. Chcemy prosić Jezusa, żeby On pokazywał nam więcej. Żeby widzieć rzeczywistość Jego oczyma. Jego oczy widzą należycie wszystko we właściwy sposób. Dlatego też dzisiaj, kiedy czytamy to słowo, śniada jestem, lecz piękna. Zadajmy sobie pytanie, jak jest z nami? Może my sami potrzebujemy zmienić dalej nasz punkt widzenia. Może przestać się wreszcie buntować i kłócić z Panem Bogiem, kto tu ma rację. Brzydka jestem czy piękna? Albo brzydki czy piękny? On ma rację i się zgodzić z nim. To czasami jest proces, to się nie dzieje od razu. Przecież z latami, co tu szczerze mówić, no cóż, no, wszyscy się starzejemy, no. A jednak może być w nas coraz więcej piękna. Bo wyrastamy w te piękne łabędzie. Zewnętrznie może nie wszystko jest tak. Ten zewnętrzny namiot niszczeje. Ale wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, mówi apostoł Paweł. Dla naszych mężów to jest zadanie, bo to jest wielkie wyzwanie. Wciąż widzę wiele rzeczy do nauczenia się w tym względzie. Czasami mówię, Sylwii teraz nie ma. Sama mówiła tak po sterydach, jak wygląda. Czuję się z tym źle. Ja mówię, nie ma co przesadzać, jesteś piękna. A ona się ze mną nie zgadza. Bo widzi w lustro i widzi. To nie zawsze jest takie proste. Ale ona dla mnie naprawdę jest piękna. Nawet gdybym miała przytyć tam leki, to są rzeczy czasami nieuniknione. Ale ja wiem, za kogo sobie wziąłem za żonę, tak? Nie tylko ciało. To, co jest w środku. A co teraz właśnie widzę, że Bóg pobudza i to nawet zaczyna się wypływać. Coś, co było ukryte, teraz zaczyna się rozwijać. Ja chcę to pobudzać. Przecież z latami będziemy wszyscy brzydcy w pewien sposób. Starzy i brzydcy. Tak, wiecie, jak jest z tym powiedzeniem? Że kiedyś to byliśmy młodzi i piękni, teraz zostaliśmy już tylko piękni, tak? A pewna córka powiedziała swojemu tatusiowi: tato, tobie to już tylko to i pośrodku zostało. Młoda osoba widzi inaczej, tak? Widzi, że brzydki, bo stary. Ale kiedy widzimy głębiej, widzimy więcej, to może już nie jesteśmy młodzi, ale piękni. Piękni. Piękni w Chrystusie Jezusie. Może też, jeśli chodzi o Kościół, czasami musi się zmienić nasze postrzeganie. Może potrzebujemy prosić, żeby Bóg otwierał nasze oczy, by zamiast na pierwszy tor wychodziły te wszystkie wady, braki i tak dalej, żebyśmy my widzieli wewnętrzne piękno, które Bóg umieścił w Kościele. I byli z tych, którzy to piękno podkreślają, pobudzają, żeby ono wyrastało. Bo ono jest. Jezus buduje swój Kościół i On go zbuduje. Buduje swój Kościół i go zbuduje. I to będzie przepiękny Kościół. Potrzebujemy siebie widzieć. Czasami, kiedy znamy się lata, to postrzegamy siebie przez pryzmat wad różnego rodzaju. I my wiemy, a ten to jest taki, on zawsze taki był. I to potrafi nas ograniczyć. Ale żebyśmy umieli na siebie patrzeć z tej wiecznej perspektywy, że może ten brat czy siostra, która mnie drażni czasami swoją cielesnością w Chrystusie, kiedy będę go widział w niebie, będzie przecudnym bratem czy siostrą. Przecudnym. I chcę go takim widzieć. Nie chcę patrzeć przez pryzmat jego upadków na niego czy na nią. Piotrze, zawaliłeś sprawę. Piotrze, zdradziłeś mnie. I wypominać do końca życia. Ale chcę widzieć w tobie tego, który będzie czynić wspaniałe Boże dzieła. W Chrystusie Jezusie. Panie, daj nam otworzyć oczy, żebyśmy widzieli głębiej i więcej. Powstańmy, żeby się modlić. Boże, otwórz szeroko nasze oczy. Ty wiesz, gdzie każdy z nas jest, w jakim miejscu. Jak widzimy siebie dzisiaj? Czy może to ten obraz śniadości przesłania nam oczy na piękno, które jest ukryte wewnątrz nas? Może jest więcej negatywnych myśli w nas, o sobie samych, o innych. Ale Ty, Boże, nas uczysz, żeby widzieć więcej i głębiej. Samuel, chociaż był doświadczonym prorokiem, kiedy patrzał, kogo wybrać na króla, to patrzał na wygląd zewnętrzny i wydawało mi się, że ktoś inny będzie wspaniałym królem. Ale Ty widziałeś Dawida, bo widziałeś jego serce. Chociaż on był rudy, to widziałeś jego serce. I proszę Cię, Panie, ja tak chcę widzieć ludzi. Chcę się tego uczyć, jak uczysz mnie do tej pory. Żeby widzieć w Kościele tą piękną oblubienicę, w której jesteśmy zakochani, którą kochamy, dla której jesteśmy gotowi zrobić bardzo wiele. Nie widzimy tylko siebie nawzajem przez pryzmat swoich wad, naszych braków, naszych niedociągnięć, upadków i tak dalej, grzechów. Ale że widzimy w sobie to coś, co jest często ukryte, co często nie przebija się tak zaraz. I chcemy to w sobie pobudzać, Panie. Chcemy mówić o sobie, o innych w taki sposób, żeby tworzyć tą atmosferę wzrostu, pobudzania, zachęty i mobilizacji. Nie chcemy mówić źle o innych, nie plotkować o innych, nie obmawiać innych, ale być ludźmi zupełnie innego wymiaru, innej kategorii. Tych, którzy nie mówią, że jest brzydkie kaczątko ktoś. Nawet jeśli wygląda brzydko dzisiaj. Ale że my przez wiarę i oczami miłości widzimy to coś więcej. To prawdziwe piękno, które złożyłeś w każdym człowieku. Bo stworzyłeś nas na swoje podobieństwo. A cokolwiek ty robisz, jest piękne. Nigdy brzydkie. Pomóż nam, Panie, też jako mężom. Byśmy budowali nasze żony w tym poczuciu, jak są piękne. Bo je kochamy i dlatego oczyma miłości widzimy nie przez różowe okulary, ale przez bardzo dobre okulary, które widzą właśnie jedynie wyraźnie. Bo tylko kto patrzy przez miłość, dobrze widzi. Dobrze widzi. Pomóż nam w tym wszystkim, Panie, dzisiaj. Lecz nasze serca, jeśli są być może załamane tym, jak siebie dzisiaj postrzegamy. Dokonuj tego uzdrowienia naszego wnętrza, abyśmy mogli zgodnie powiedzieć, może jesteśmy śniadzi, to prawda, że tego i tego jeszcze mi brakuje i w tym zawalamy, ale jesteśmy piękni. Jesteśmy piękni, nie brzydcy. Nie brzydcy, piękni. Jestem piękna, mówi Twoja oblubienica. Ma świadomość swoich braków, swoich upadków, ale wie, jaka jest, że jest piękna. Wie to dlatego, że Ty to sprawiłeś w niej. Wie, że jest kochana. I wie, jak ją uczyniłeś. Panie, pomóż nam w tej tożsamości naszej. W komukolwiek z nas, kto jeszcze widzi siebie w sposób niezrównoważony. Jakże to można być jednym z pierwszych grzeszników, a zarazem pośród świętych. Bo Ty to zrobiłeś dla nas. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie widziałeś nas tylko grzeszników, którzy są warci jedynie zniszczenia. Ale że widziałeś pomimo grzechu, który niszczył nasze życie, widziałeś ten piękny obraz Boży, który został w nas zniszczony przez grzech. I postanowiłeś go odbudować w nas. I Ty to zrobisz. To dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadzisz też do końca, Panie. Dziękujemy Ci za to. Pewnego dnia, kiedy będziemy już wszyscy w niebie, nasze oczy już nie będą niczym przesłonięte. Będziemy widzieć tylko piękno, bo wokół nas będzie tylko piękno i my będziemy piękni. I będziemy się zachwycać na wieki wieków sobą, innymi i tym, jak wspaniale nas uczyniłeś. Daj nam to widzieć z tej szerokiej perspektywy, nie tylko tego życia ziemskiego, ale i wieczności i nieba. Że potrzebujemy tak na siebie patrzeć. Na Kościół, na siebie nawzajem, na siebie samych, na naszych współmałżonków, na nasze dzieci, które może dzisiaj broją i załażą nam za skórę, ale kiedy dorosną, będą wspaniałymi ludźmi. Nie będą już broić. Nie będą nas drażnić, denerwować i tak dalej. Jesteś cudownym Bogiem, Ojcze. Tobie chwała. Tobie chwała. Amen. Siądźcie.